Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale nie przez pryzmat tego, co się dzieje właśnie w samej strefie Gazy czy Izraelu, ale spojrzymy na to, co w związku z tą sprawą dzieje się na całym świecie. A będę o tym rozmawiał z Markiem Matusiakiem, ekspertem OSW.
Dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Powiedziałem we wstępie, że nie będziemy skupiać się w tym materiale na tym, co się dzieje w strefie Gazy, czy szerzej w tym regionie, ale jednak dajmy może taki mały update, taką małą aktualizację tego, co się dzieje, żeby nasi słuchacze mieli pogląd.
Wojna w strefie Gazy trwa. Sytuacja tam jest można powiedzieć dramatyczne, jeżeli chodzi o sytuację humanitarną. Liczba ofiar śmiertelnych oscyluje gdzieś według oficjalnych informacji podawanych przez czynniki w Gazie do około 30 tysięcy ludzi. I są to, tak jak mówię, informacje podawane przez stronę palestyńską, natomiast w ostatnich dniach, występując przed kongresem, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin podał liczbę 25 tysięcy ofiar śmiertelnych tego konfliktu, no więc to nam pokazuje, że skala jest właśnie taka. Sytuacja humanitarna jest coraz gorsza. Dotyczy to zwłaszcza północnej części strefy Gazy, która jest jakby odcięta od reszty strefy przez armię izraelską i do której dociera najmniej pomocy. UNICEF podał ostatnio informację o przynajmniej 10 przypadkach śmierci głodowej. Dzieci tam właśnie w tej północnej części strefy Gazy. I tak naprawdę nie widać żadnego rozwiązania na horyzoncie. Armia izraelska nie zajęła jeszcze całej strefy Gazy. Jest ten taki najbardziej na południe położony pas przy granicy z Egiptem i tam większość ludności cywilnej się zgromadziła. Natomiast Izrael konsekwentnie deklaruje zamiar kontynuowania tej operacji, tej wojny i przeprowadzenia inwazji także tam. Kwestią, która teraz jest na agendzie, która jest bardzo szeroko dyskutowana, jest ewentualne zawieszenie broni. Bardzo jest to sprawa, w którą głównie Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo wysiłku, żeby do tego zawieszenia broni doprowadzić. Prezydent Biden niejako swój autorytet własny położył na szali, ponieważ powiedział, że do tego zawieszenia broni prawdopodobnie dojdzie. Moja ocena jest taka, że jest to wysoce prawdopodobne, natomiast myślę, że będzie to raczej rozwiązanie tymczasowe i że to nie zakończy tej wojny.
Takim głównym punktem, który skłonił nas do tego nagrania, do tego podcastu, jest przypadek samospalenia amerykańskiego żołnierza.
Tak, 26 lutego w Waszyngtonie pod ambasadą państwa Izrael dokonał samospalenia Aaron Bushnell, 26-letni żołnierz służby czynnej sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, który no, jakby całą tę sytuację nagrał telefonem, podszedł pod ogrodzenie ambasady, polał się benzyną i podpalił, mówiąc jednocześnie do kamery, że czyni to w akcie radykalnego, to jest cytat, radykalnego politycznego protestu przeciwko temu, co w Gazie się dzieje, przeciwko działaniom armii izraelskiej, a także przeciwko wsparciu politycznemu, a także militarnemu, jakiego Stany Zjednoczone Izraelowi udzielają. Trzeba zaznaczyć, że był to już drugi przypadek tego typu. W grudniu w Atlancie doszło do podobnego incydentu, także próby samospalenia się pod konsulatem izraelskim w tym mieście. O tamtym przypadku mniej wiemy, to znaczy nie znamy danych tej osoby, nie do końca znamy kontekst, wiemy natomiast, że jakby miało to miejsce właśnie pod izraelskim konsulatem i że wojna w Gazie była kontekstem tego.
I generalnie te przykłady, o których tutaj mówisz, to jest no, trochę wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o takie akty no, radykalne. Mam tu na myśli też chociażby przemoc wobec innych osób, nie tylko to takie przypadki jak samospalenie.
Tak, to w ogóle jest taka dosyć szczególna sytuacja, kiedy wojna na Bliskim Wschodzie budzi niezwykle duże emocje, także w innych częściach świata. I te emocje przekładają się na skrajne zachowania, na przykład takie jak to, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale także na akty przemocy wymierzonej w innych, czy akty przemocy antysemickiej, czy akty przemocy antymuzułmańskiej. Mamy z tym do czynienia i w Stanach Stanach Zjednoczonych i w Europie. Właściwie wszystkie organizacje i żydowskie, i muzułmańskie odnotowują wzrost incydentów tego typu. Czasami są to incydenty o charakterze przemocy fizycznej, czasami o charakterze przemocy werbalnej, czasami jakichś zniszczeń, nie wiem, napisów na synagodze, czy zniszczenia cmentarza. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że te statystyki radykalnie wzrosły właściwie w całym świecie zachodnim po 7 października i po rozpoczęciu wojny w Gazie.
Wydaje mi się, że też to, co jest ciekawym w tym procesie, to to, że możemy zaobserwować na pewno wzrost zarówno, tak jak mówisz, zarówno nastrojów antysemickich, jak i też antymuzułmańskich.
Tak, jakby jedno i drugie ma miejsce. Trudno, to są rzeczy trochę trudne do skwantyfikowania. Oczywiście organizacje, które się tym zajmują, czy organizacje żydowskie, czy organizacje muzułmańskie, podają jakieś procenty. Mówią na przykład, że o 300% wzrosła liczba incydentów na przykład antysemickich, czy o tam powiedzmy 200% w Stanach Zjednoczonych wzrosła liczba incydentów wynikających z uprzedzenia wobec muzułmanów, czy wobec Palestyńczyków, czy wobec Arabów. Oczywiście te statystyki, one są pewnym przybliżeniem. Trudno jest stwierdzić, czy rzeczywiście aktów o charakterze antysemickim jest dokładnie dwa razy więcej niż tych o charakterze antymuzułmańskim, ale z pewnością one obrazują tendencje.
No i wpływają na ogólne poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy jakby w odległości geograficznej są bardzo daleko od
tego
konfliktu.
To jest istota rzeczy, że jest to przemoc, która dotyka ludzi zupełnie przypadkowych, których związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie jest żaden albo bardzo luźny.
Opowiadałeś nawet o takich przykładach, gdzie to wobec osób no, całkowicie niezwiązanych z tym konfliktem, poza jakimś pochodzeniem etnicznym, no i też często osoby niewinne, nawet dzieci ta przemoc dotykała.
Tak, mamy do czynienia z bardzo konkretnymi przykładami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych człowiek o Amerykanin, o polskim pochodzeniu, Amerykanin o polskim nazwisku zaatakował nożem dwoje swoich lokatorów, ludzi, którym wynajmował mieszkanie, młodą Amerykankę palestyńskiego pochodzenia i jej syna, w wyniku czego ten chłopiec sześcioletni zmarł. Żadna z tych osób nie miała żadnej łączności z sytuacją na Bliskim Wschodzie, no poza pochodzeniem tych zaatakowanych dwóch osób. I to pokazuje, to jest bardzo dobry przykład, jak właściwie ta przemoc może dosięgnąć ludzi, którzy zupełnie nie mają z tą sytuacją żadnego związku, i to dotyczy tak samo Żydów, czy osób pochodzenia żydowskiego mieszkających czy w Stanach Zjednoczonych, czy w zachodniej Europie. Tak jak mówię, te statystyki wzrostu aktów o charakterze antysemickim są odnotowywane i w Stanach, i w zachodniej Europie. Parę dni temu w Szwajcarii człowiek ortodoksyjny, Żyd, obywatel szwajcarski, został zaatakowany przez jakiegoś nastolatka, jak się domniemuje, także w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. I tego rodzaju przykładów jest bardzo, bardzo wiele. Więc to jest może istota sprawy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się w bardzo konkretny sposób na bezpieczeństwie ludzi żyjących na innych kontynentach i nie mających tak naprawdę bezpośredniego związku z tym, co się tam dzieje.
Nawet widzimy to trochę, no patrząc na taką bardzo, bardzo prozaiczną rzecz, jak komentarze pod naszymi filmami, zwłaszcza na YouTubie, gdy poruszamy zawsze tematy związane z tą wojną. One są totalnie skrajne i bardzo nacechowane emocjami, i te zarzuty, które są formułowane, są z jednej strony o antysemityzm, z drugiej strony o antyislamskość, ale myślę, że ten temat jest polaryzujący u nas w Polsce, ale chociażby jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to ten temat jest jeszcze bardziej polaryzujący i rzeczywiście jest teraz no, takim jednym z głównych punktów zapalnych.
Tak mi się wydaje, że dosyć nieoczekiwanie wojna na Bliskim Wschodzie stała się w ogóle w świecie zachodnim no jednym z takich najbardziej kontrowersyjnych i budzących największe emocje tematów debaty publicznej, obok takich kwestii no, tradycyjnie polaryzujących, jak kwestia, nie wiem, dostępu do aborcji, imigracji, kwestii dotyczących gender, kwestii kryzysu klimatycznego, no to są wszystko takie rzeczy, o których wiemy, że one budzą niezwykle duże emocje i te debaty są niezwykle takie konfrontacyjne. Tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją.
Mówimy o Europie, a na globalnym południu ten temat jest jeszcze bardziej, podejrzewam, żywy. Analogicznie jak dla nas temat Ukrainy wzbudza o wiele większe zainteresowanie. Podejrzewam, że na globalnym południu ten temat jeszcze bardziej jest żywy niż w przypadku tego, co się dzieje w Europie czy Stanach Zjednoczonych.
Tak jest z pewnością. Różnica polega może na tym, że tam ta dominanta debaty jest znacznie bardziej jednoznaczna. To znaczy, to jest znacznie bardziej jednoznacznie sentyment propalestyński, sentyment antyizraelski. Tutaj postrzeganie Zachodu bardzo się zmienia w związku z wojną w Gazie. To znaczy ze względu na to, że czy Unia Europejska jako całość, czy Stany Zjednoczone, czy poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej jednak udzieliły Izraelowi poparcia w tym pierwszym okresie po zamachu i podkreślały przedstawiciele tych państw czy tych struktur, podkreślali w wypowiedziach publicznych prawo Izraela do samoobrony, to postrzegane jest w kontekście tego, co potem w Gazie się stało, jako rodzaj jakiegoś podwójnego standardu ze strony świata zachodniego, jako...
Podwójnego w odniesieniu do Ukrainy.
W porównaniu z Ukrainą. To znaczy jest takie wrażenie, czego najlepszym wyrazem jest wniosek złożony przez RPA do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, że Zachód tutaj w jakimś sensie przymyka oko, że w odniesieniu do rosyjskiej inwazji na Ukrainę my jako Zachód byliśmy bardzo pryncypialni, podkreślaliśmy niedopuszczalność tej agresji, podkreślaliśmy znaczenie prawa międzynarodowego, nie mieliśmy problemu z nazywaniem rzeczy swoimi imionami, natomiast tutaj znów mówię o percepcji. Wrażenie jest takie, że jesteśmy znacznie mniej jednoznaczni, że powstrzymujemy się od krytycznych ocen. I że przywódcy świata zachodniego w jakimś sensie udzielili zielonego światła na to, co dzieje się teraz. W związku z tym bardzo dużo jest mowy o hipokryzji Zachodu, o podwójnym standardzie Zachodu, o rasizmie.
Ale myślisz, że to jest coś takiego, co długofalowo może pobudzić jeszcze te nastroje antyzachodnie?
Myślę, że tak. Czy to się przełoży, na co to się przełoży w praktyce, nie wiem. Natomiast myślę, że autorytet Zachodu, wizerunek Zachodu będzie na długo obciążony w związku z tym, co tam się teraz dzieje.
Ten temat właśnie wojny izraelsko-palestyńskiej, tak jak mówiliśmy, mocno rezonuje. Pamiętam, opowiadałaś mi historię z nie tak dawnego twojego pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Tak, byłem w końcówce ubiegłego roku na takiej dużej międzynarodowej konferencji w Emiratach Arabskich i tam rozmawiając z szefem think tanku, takiego instytutu badawczego z Dubaju, usłyszałem historię o teściowej tego człowieka, starszej kobiecie, właśnie obywatelce Emiratów Arabskich, z takiej, powiedziałbym, wyższej klasy średniej tamtejszej, czyli żyjącej w bardzo komfortowych warunkach materialnych, która oglądała obrazy docierające z Gazy, przyszła do tego mojego rozmówcy i zapytała go, w jaki sposób ona mogłaby pojechać do Gazy, żeby przyłączyć się do walki. I on ją trochę wyśmiał, powiedział, jesteś starszą kobietą, co ty tam będziesz robić? Ona powiedziała, dobrze, to może nie będę walczyć, ale może pojadę i będę gotować. I oczywiście to jest jakaś anegdota, ale ona pokazuje, jak ta właśnie na Bliskim Wschodzie, w świecie arabskim, nawet w tych państwach, które politycznie zachowały dosyć dużą ostrożność, jeżeli chodzi o potępianie Izraela, a takim państwem są Emiraty Arabskie. Nawet w takich państwach ta sytuacja budzi kolosalne emocje, w tym u ludzi, którzy wydawać by się mogło ze względu na swoje materialne położenie, jakiś komfort życiowy, niekoniecznie musieliby się tym interesować albo niekoniecznie musieliby to tak emocjonalnie przeżywać.
A czy sądzisz, że to napięcie, które istnieje, czy ono może skłonić świat arabski do jakiejś bardziej, może nie tyle konfrontacyjnej polityki wobec Zachodu, ale odsuwania się od tego świata Zachodu?
Myślę, że na pewno skutek będzie taki, że w kontekście Ukrainy nasze apele o solidarność międzynarodową z Ukrainą, nasze apele o o potępianie Rosji, próby postawienia Rosji przed wymiarem sprawiedliwości międzynarodowym. Myślę, że one będą przyjmowane z jeszcze większym sceptycyzmem niż do tej pory. Zawsze będzie można w charakterze kontrargumentu powiedzieć, że tutaj właśnie Zachód nie jest konsekwentny, jeżeli chodzi o ocenę różnych konfliktów na świecie. I jest to po prostu wygodna wymówka dla państw, które i tak nie chciałyby tego robić. Na przykład dlatego, że robią z Rosją interesy. To z pewnością ten argument będzie padał.
Jeszcze chciałem cię zapytać o dynamikę tych wszystkich wydarzeń, o których tutaj mówimy. Czy twoim zdaniem ta dynamika rośnie? Bo my w Polsce temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego oczywiście jest, ale no, te zainteresowanie też mam wrażenie jednak spada cały czas w toku, im dłużej to trwa. A czy tak jest wszędzie, czy wprost przeciwnie, ta spirala emocji, która może doprowadzić do kolejnych aktów przemocy, ona jest na fali wznoszącej?
Ja bym powiedział, że ten poziom emocji jest wciąż bardzo duży i on raczej rośnie wraz z tym, czy proporcjonalnie do pogarszania się sytuacji humanitarnej w Gazie. Więc wydaje mi się, że tak, że potencjał do tego, żeby także liczba aktów przemocy wymierzonych w taką czy inną grupę, jakby wynikających w jakimś sensie z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, mogła rosnąć. Tak, absolutnie wydaje mi się to prawdopodobne. I myślę, że Polska też nie jest od tego zupełnie wolna. To znaczy, nawet jeżeli większość polskiej opinii publicznej nie poświęca już tej wojnie aż tak wiele uwagi, to z pewnością są także w Polsce ludzie, którzy głęboko tę sytuację przeżywają.
Czy ta sytuacja, która jest, czy... No, ona może przywodzić na myśl pewne skojarzenia takie związane z odpowiedzialnością zbiorową, jakąś taką złą atmosferą, bardzo często agresywną atmosferą po różnych zamachach terrorystycznych.
Absolutnie tak jest. Wydaje mi się, że duża liczba tych aktów przemocy właśnie jest zastosowaniem w praktyce zasady odpowiedzialności zbiorowej. Jest to taka logika, że każdy Żyd, każda osoba pochodzenia żydowskiego, gdziekolwiek się na świecie znajduje, ponosi w jakimś sensie odpowiedzialność za działania państwa Izrael. Ale tak samo jest też z tej drugiej strony. To znaczy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bardzo po zamachu Hamasu odżył klimat z okresu po zamachach 11 września 2001 roku, klimat z okresu z lat wojny z terrorem, kiedy każdy Arab był potencjalnie terrorystą, każdy muzułmanin był potencjalnie terrorystą. Te społeczności w Stanach Zjednoczonych były na cenzurowanym i ten klimat teraz odżył i myślę, że w takim klimacie się, z czystego klimatu wziął się na przykład ten atak, o którym mówiłem wcześniej, kiedy pan Joseph Chuba, bo jego nazwisko zostało podane do wiadomości publicznej, Amerykanin polskiego pochodzenia zaatakował dwoje Amerykanów palestyńskiego pochodzenia, kiedy wydawać by się mogło, że jakby to takie rzeczy nie powinny się wydarzać, ale jemu właśnie, on nagle zaczął podejrzewać, że ludzie, którym wynajmuje mieszkanie, są terrorystami.
My na pewno tę sytuację w Strefie Gazy, czy szerzej w tym regionie będziemy obserwować i będziemy też obserwować to, co dzieje się wokoło, jeśli chodzi o ten konflikt. Dziękuję ci, Marku, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.